Wyjęte są te karty? Ja bym prosił, aby tu była lampa zapalona, bo ja nie za bardzo dobrze widzę i później, kiedy że słabo widzę, to jeszcze tu jednak ciemno jest. Jakby można było to... O, dziękuję bardzo. Nie ma może? No to byśmy... A to są dzisiejsze już? To? No mamy tam zaległe, ale... Wiemy, że będę do tego zeszyta swojego wkładał. Z tej strony będą mnie te, które były. Bo mamy tu zaległą jeszcze też. No po angielsku ja nie przeczytam. To chyba po angielsku pisze. O nie, jest jeszcze po polsku. Na szczęście ktoś się zlitował. Jeszcze coś jest? To ja już będę czytał, bo widzę, że znowu jest bardzo dużo. Drugi księdze Mojżeszowy w 30 rozdziale 23 do 25 i 32 jest napisane o nie potrafię przeczytać perfumie, który był używany jako namiot świadectw chyba kto jest. A chyba o olejku, tak, perfumie. Nikt oprócz Arona i jego synów mogli używać. Jak ktoś chciałby zrobić ten perfum dzisiaj, czy nadal jest zabronione? No to wiemy, o co chodzi. To chyba o wczorajsze badanie chodzi tutaj, domyślam się, prawda? No kto chciałby? Jest dalej zabronione, czy nie, Dawid? No, gdzie jest ten, no, mikrofon?
Mi się wydaje, że tak. Tam widziane, że to jest olej pomazania świętego i nie można tego wykonywać tylko w miejscu świętym. Dlatego ja uważam, że jest takie zalecenie. To nie należy tego wykonywać. Tam było napisane, że coś zostanie wyczerpione czy wygłodzone. Nie wiem, wydaje mi się, że ludzie są tacy ciekawi dzisiaj, że na pewno ktoś to zrobił. Ja tak mi się wydaje, a czy to spotkała karę, to nie wiem. Ale według mnie nie powinno się to robić, bo jest to nakaz od Pana i choć to było prawie żydowskim, to myślę, że nie można być tak nadal ciekawym.
No, mamy jedną odpowiedź. Komanowski.
Ja myślę, że brat Daniel tutaj, znaczy zdaje się, że Daniel Daniel powiedział, że po prostu bał się. Ja też chciałbym wrócić.
Danielka. Ale z czym?
Nie mam zrobionego poglądu na temat, bo innym olejkiem pomazywano chorych, tak? Na tym testamencie.
No myślę, że...
Dlatego generalnie to wydaje mi się, że to było do konkretnego celu przeznaczone i w związku z tym tego celu obecnie nie mamy.
A może z tej strony? Dajcie Krzysiu.
Zobaczcie, jak mnie zachowa, bo...
Ale dlaczego nie?
Znaczy, myślę, że nic się nie stanie, jak to zrobimy, ale czy cokolwiek się będziemy mogli potem zrobić? Znaczy nie.
A imitację, no, świecznika, a skrzyni przymierza, możemy sobie zrobić, czy nie?
No, mamy takie rzeczy, szczególnie
no, nie, nie, to, dlatego ja się tylko pytam.
Myślę, że z olejkiem, po pierwsze, wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie zrobić to dokładnie taką recepturę, chociażby sprawniki też nie chcemy powiedzieć dokładnie tak. i w jakich proporcjach. Ale nie, nie wiem, nie zastanawiam się nad tym.
Wiecie, ja tak się składa, że no niestety nie mogłem być na tym zebraniu, na tym, co było tłumaczone. Ale zapewne wiecie, że te rzeczy stały się nam za wzór. Te rzeczy są, to nie jest rzeczywistością, ale wyobrażeniem rzeczy niebieskich jest, apostoł Paweł powiada. To jest wyobrażenie rzeczywistości. Te same rzeczy nie są rzeczywistością. I dlatego, jeżeli by ktoś mi powiedział tak, odpowiedz jednym pytaniem, wolno czy nie wolno? To ja bym powiedział, że wolno. Tylko, że zgodzę się z tą myślą, że są rzeczy święte, są rzeczy opisane w Biblii, do których podchodzimy w bardzo wysokim szacunku i nie wszystko należy robić, nawet to, co wolno. A ja myślę, że to jest taka rzecz. Ja bym też nie próbował, nie robiłbym, chociaż wolno, bo wiecie, i obrzezywanie, i inne rzeczy, to te rzeczy były na wzór się wam stały. To nie sam, to jest obraz rzeczy. Rzeczywistością jest od Chrystusa. Te rzeczy to przedstawiały. Tylko, że do Biblii trzeba podchodzić z szacunkiem. Z szacunkiem również do tych rzeczy, które były elementami figuralnymi. I ja dlatego przed takimi eksperymentami to bym troszeczkę przestrzegał, bronił. Zresztą w jakiejkolwiek formie, bo to wielu, wielu innych elementów się nas będzie dotykało. Może na tym zakończymy, bo tu się zgadzamy. Co się stanie z upadłymi aniołami, kiedy będą osądzone? Co teraz robią? Czy możemy zobaczyć ich moc? Dobrą czy złą? To jest osądzie aniołów. Jest ten tekst. Izali, nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? Kiedy będą osądzone? Nie mogę tutaj... No to chciałbym. No. No ale kiedy to jest?
W liście Judy w pierwszym rozdziale pisze, że będą w wielkim dniu sądu.
No dobrze, tylko co to znaczy? Ja jeszcze raz. Proszę? No Julia.
Ja myślę, kiedy będzie ostateczna próba też, to szatan nie będzie sam, tylko będzie miał pewne pomocników, którzy będą też zwodzić ludzi, więc myślę, że to też na stanie będzie on podjeść.
Ja wam powiem tak. Na to są podawane często dwie myśli. Trudno jest odpowiedzieć bardzo jednoznacznie, jak to będzie, bo jest ten tekst Izali, nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie. Ja osobiście uważam, że ten sąd aniołów odbywa się dzisiaj. Dzisiaj są na próbie, są doświadczani. Czy przekonuje, tak jak wedle tych słów, staliście się dziwowiskiem światu i aniołom. Między innymi tym, my mówimy często dobrym aniołom też, bo dziwnie, że tacy ludzie potrafią służyć, ale również tym, którzy byli złymi, ale zapragną być dobrymi. Bo próba na aniołów naszym polega, nam jest bardzo trudno dzisiaj określić i w tym znaczeniu ona jest próbą, bo wasze życie dla kogoś jest próbą. Jest jedynie problem ten, czy będą osądzone i tak jak tutaj my, co teraz robią. No, takich informacji, co teraz robią, nie mamy, ale mamy jedynie zapowiedź Pana Jezusa, który powiedział, że i szatan przemienia się w anioła światłości. Mają pewne oddziaływanie na nasze umysły I może to oddziaływanie być dobre i może być oddziaływanie złe. Pamiętacie ten przykład tego Szymona Czarnoksiężnika, który chciał wyganiać anioła, tego złego, i on się rzucił na niego i go pobił i powiedział takie słowa, że Jezusa znam, Paweł, wiem kto to acz jest, ale ty kto jesteś? Bo ty jesteś ani po prawej, ani po lewej stronie. Czyli ich działanie, tych dobrych aniołów, tych, którzy są posłani nam na usługę, bywa, ci byli związani pod chmurą, według tego, co jest zapisane w proroctwie Izajaszowym, 24 wersecie, gdzie mówi tak, 24 rozdział i 21 werset. Nie onego nawidzi Pan wojsko wysokie na wysokości, także królów ziemskich na ziemi. I będą zgromadzeni, jako zgromadzeni bywają więźniowie do ciemnicy, a będą zamknieni w tarasie, po wielu, mówię, dniach nawiedzeni będą. Uważam, że to ten czas należy jeszcze do przyszłości, że oni, ich ograniczenia są w tej chwili bardzo znoszone. Tym niemniej myślę, że fizyczne ich zniszczenie, co część braci nie podziela, uważają, że to będzie przy końcu Dnia Pańskiego, tego Armagedonu, zniszczony, że oni będą użyci do próby rodzaju ludzkiego po wieku tysiąclecia. To jest moja myśl. Myślę, że ona jakoś jest logiczna, co nie zmienia faktu, że bardzo też logiczna jest ta myśl, że sposób ma Pan Bóg ich trzymać tysiąc lat, on sobie może inne elementy na próbę uznać. I ja rozumiem też tą myśl. Tam jest ten element, był jeszcze pytania, czy złe. Pan Jezus powiedział, jak szatan będzie szatana wyganiał i zali się ostoi królestwa. Mówi, że zło będzie zło wypędzało, czy się będzie przemieniało, że to jest dowód zbliżającego się końca. I ja uważam, że bardzo wiele tego typu elementów, że niektórzy ludzie, którzy do tej pory było bardzo źle działali, byli pod wpływem przeciwników, przeciwnika Bożego, dzisiaj zaczynają zmieniać swoje myślenie. I nie zawsze ta zmiana polega na tym, że jest to zmiana pod wpływem Ewangelii Chrystusowej, tylko zmiana pod wpływem tejże działalności aniołów złych, którzy próbują się dostosować do obecnych warunków. Tym niemniej jest to bardzo trudny temat, bardzo taki, bym powiedział Wam, niewdzięczny. Ja osobiście tego typu tematów staram się unikać, bo to są rzeczy, które przerastają nasze pojmowanie. To jest pewien nauka, pewien problem w Biblii również wspomniany. On jest bardzo punktowo tylko wspomniany. Żeby te rzeczy dokładnie rozsądzić, to chyba musimy troszeczkę pozostawić to czasowi. Chociażby taki bardzo prosta rzecz, że te warunki, które obowiązują aniołów, nie dotyczą ludzi. Bo człowiekowi było powiedziane tak, że dnia, którego zgrzeszysz, umrzesz, prawda? I mówimy, że ten dzień Boży dla człowieka jest lat tysiąc. A to, co czytałem Wam z proroctwa Izajaszowego, to jest powiedziane, że oni są zachowani pod chmurą. W tarasie są zachowani. Jak? Gdzie? Gdzieś pod chmurą. Co to znaczy? No wiecie, tu można troszeczkę fantazjować, a ja nie chciałbym fantazjować. Że są zachowani pod chmurą, dowodzi, że od chwili zgrzeszenia oni są trzymani, czyli są trzymani dłużej niż tysiąc lat. Czyli ich prawo, które ich obowiązuje, nie jest prawem ludzkim. Czyli te warunki muszą być inne, a o te warunki ustalił, no cóż, jednak Pan Bóg. Następne pytanie. Mateusza 6,30. Jeśli wtedy trawą polną, którą dziś jest, a jutro była w piec wrzucona, Bóg się tak przydziewa, aż niedaleko więcej was o małowierni. Mateusza 6,30. Dlaczego Pan Jezus mówi, że teraz trawa polna, którą przyodziewa, zostanie wrzucona w piec. Co to oznacza? No. Jeśli wtedy trawę polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, ażeż niedaleko więcej was o małowierni. Jeszcze raz czytam pytanie. Dlaczego Pan Jezus mówi, że trawa polna, którą przyodziewa, zostanie wrzucona w piec? Co to oznacza? Ania Litkowicz. Ma to jakieś znaczenie? No, jeszcze raz powtórz, bo nie słyszeliśmy.
Wszystko jest napisane, nie ma znaczenia.
Wrzucona w piec, trawa wrzucona w piec. No. A znaczy, no proszę. No.
Ja myślę, że nie ma bardzo znaczenie prawa. Chyba chcę pokazać ilustrację, jak Bóg ma opiekuje się innym życiem. Jak najwięcej opiekuje się nas, ludźmi. Ja może, że to jest tylko ilustracja.
Kto jeszcze? Wiecie, mnie się wydaje, że to też jest ilustracja. Bo tam tak to wychodzi, że to powinno być ilustracją. Ale jeżeli później znamy takie teksty, bo czytając wprost, Pan Jezus pokazał, że wami Pan Bóg się będzie daleko więcej opiekował niż tą trawą, która była wrzucona w piec. Zrozumiane. Ale taki też. I ta myśl na pewno jest słuszna, bo to jest, jeżeli sobie ją czytamy w pierwszym znaczeniu, to jest taki przykład. Ale znowu czytajmy tak. 90. psalm. Od 3. wersetu. Ty znowu człowieka w proch obracasz, a mówisz, nawróćcie się, synowie ludzcy. Ty znowu człowieka w proch obracasz, tego człowieka, i mówisz, nawróćcie się, synowie ludzcy. Jedni się nawracają, synowie ludzcy, drudzy się nie nawracają, synowie ludzcy, bo się nie usłuchali. Albowiem 1000 lat przed oczyma Twymi jest jako dzień wczorajszy, który przeminął jako straż nocna. Powodzią porywasz ich, tych ludzi, których w proch obracasz. Są jako sen, jako coś, co zaśniło się, jak się śni, to bardzo szybciutko to minie i nie wiadomo, kiedy kilka godzin przemija. Jako trawa są. Zauważcie, przypadek? No nie przypadek. Jako trawa są, która z poranku rośnie i którą przyodziewasz. Tu nie ma tego napisane, ale jeżeli rośnie, to ty ją przyodziewasz. Z poranku kwitnie i rośnie, ale wieczór bywa pokoszona i usycha. I dalej by należało powiedzieć, że ją w ogień wrzucą. Po prostu ulega zniszczeniu. Albowiem od gniewu twego giniemy. Czyli ta trawa ginie od gniewu. Dlaczego ona rośnie, będąc przez Pana Boga odwilżana łaską Bożą i że człowiek żyje? Od gniewu, albowiem od gniewu Twego giniemy, a popędliwością Twoją jesteśmy przestraszeni. Czyli karą jesteśmy Twoją przestraszeni, że ta trawa zostanie wrzucona w ogień. Czyli popędliwość Bogą, że ta trawa rośnie, opiekuje się, Bóg jej daje wodę do picia, pokarmy do wzrastania, daje nam możliwości do rozwoju, tak samo jak tej rzeczywistej trawie, że deszcz na nią pada i na nas deszcz i łaska Pana Boga, ale tym niemniej przychodzi czas, że boskie zagniewanie jest nad tą trawą, czyli nad tym człowiekiem i przychodzi czas śmierci. I dlatego Pan Jezus powiedział taki przykład. Tak się dzieje z człowiekiem. I tym człowiekiem, który urodzi się, ja wam to chyba pierwszego dnia powiedziałem, człowiek rodzi się po to, żeby co? Umrzeć, prawda? Rodzi się z wyrokiem śmierci po to, żeby umrzeć. Jeżeli teraz spojrzymy na wypowiedź Pana Jezusa tak, że i nad tymi ludźmi, którzy mają umrzeć, Pan Bóg się opiekuje, nad całym rodzajem ludzkim się opiekuje, daje im słońce, że słońce świeci na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, to daleko więcej będzie się troszczył o czyje życie? O wasze. Jeżeli uwierzycie, to daleko więcej możecie liczyć na opiekę ze strony Pana Boga. Bo jeżeli nad grzesznymi się opiekuje, bo niekiedy to, wiecie, podajemy taką rzecz, że Bóg się nie interesuje światem. To nie do końca jest prawda. Bo Bóg widzi to, co się dzieje na świecie. Ci ludzie uczą się swojej lekcji i Bóg umiłował ten świat i posłał Syna, żeby za niego umarli. To Pan Jezus mówi tak, jeżeli jest widzicie opiekę Pana Boga nad ludźmi grzeszącymi, którzy w popędliwością Bożą będą zniszczeni, to daleko więcej wy, którzyście przeszli z śmierci do żywota, możecie liczyć na boską łaskę. No, wydaje mi się, że to jest tego typu przykład. Mateusza 27 werset, 27 rozdział, przepraszam, 46 werset, czy ten werset może wskazywać na narzekanie lub żalenie się Pana Jezusa? Ja wam powiem, że prawie to jest tak. W kodeksach ponoć prawnych w większości, a przynajmniej naszym jest tak, że wszelkie na niejasności rzeczy niepewne działają na korzyść tego, który jest oskarżony. Co nie można mu udowodnić. To działa na korzyść oskarżonego. Ja bym powiedział, że ja jeszcze nie spojrzałem, jaki to werset jest, ale jakkolwiek chcę wam powiedzieć jedną myśl. Wszelkie wersety, które by cokolwiek nawet sugerowały, że Pan Jezus coś narzeka, że szemrze, co tu mi brat powiedział, że to nie jest to samo. No dla mnie narzekanie też nie jest pozytywnym. To nie jest pełnością doskonałości. Jakiekolwiek coś, co ma zabarwienie brudu, nieprawości, nie może się odnosić do Pana Jezusa. Żebyście to sobie przyjęli. My ten werset spróbujemy zrozumieć, o czym on mówi, ale wszystko działa na korzyść Pana Jezusa. Bo on był święty, niewinny, odłączony od grzeszników. I nie mógł niczego złego zrobić. A teraz tak, 27 rozdział, werset 46. Dzieje apostolskie otworzyłem, dlatego mi nie pasuje. 27 rozdział, werset 46 Ewangelii Mateusza. Około 9 godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachtani, to jest Boże mój, czemuś mnie opuścił? No, było to narzekanie, czy co to było? No, Ashley, narzekał, czy co? No, nie narzekał, tylko jak to wytłumaczyć? No, cieszyć się nie cieszył, prawda? No, cieszyć to nie był objaw radości. A coś więcej powiesz? Co to było? No, Rutka.
Myślę, że to było pewne westchnienie syna do ojca, bo tak naprawdę Pan jest cały czas miał społeczność ze swoim ojcem, a w tej chwili zaczynają ją tracić, więc to nie było narzekanie, a raczej taki westchnienie bólu, że traci tą społeczność.
No. No proszę, zaraz ty z tyłu podaj.
Ja przyznam się, słyszałem już raz wypowiedź chyba brata na ten temat, na temat tego wersetu i o ile dobrze pamiętam, to wytłumaczenie było takie, że miłość Pana Boga do Jezusa była tak duża, że on po prostu musiał się przynajmniej na chwilę odwrócić od tego, co się tam działo. Że Pan Bóg nie mógł, że tak jakby nie mógł patrzeć cały czas na to, tylko musiał się odwrócić. A Pan Jezus tak jakby to odczuł.
No dziękuję. Cieszy mnie, że ktoś pamięta niektóre moje myśli. No teraz Julia, a potem ty, dobrze?
Że przeżył to samo. I on, Jezus też musiał przeżyć ten brak społeczności. Myślę, że mógł to powiedzieć też ze względu dla nas. Ale to jest powiedziałem, że jest pewne westchnienia. Nie sądzę, że jest to narzekanie. Bo inaczej, tak jak powiedział apostoł Paweł, że nie byłoby wtedy zmartwychwstanie, kiedy dalej analizuje na nas.
Dziękuję. No proszę, teraz Mołdawia, czy tam Rumunia.
Słyszałam jedną myśl. Jeśli Bóg nie zostawił Jezusa w tym momencie, bo Jezus nie mógł umrzeć, bo jeśli on miał cały czas kontakt z Bogiem, to on nie mógł umrzeć i dlatego on uczył się Jezusa.
Tak, ale bardzo dobra myśl, tylko czy to było narzekanie? A dlaczego nie? Dziękuję. Wiecie, ktoś chce? Brat Józiu? Tak? Bracia Andrzej też chcesz?
Ja mówię, że to było stwierdzenie, że wypełnia się proroctwo proroka Dawida. 22 psalma 1 wersetu, tam jest podobne rzecz powiedziane. Podobne słowa są w dalszych wersetach. Też by można mniemać, że to było narzekanie. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Więc z tych słów też by wynikało, że może narzekał, ale na pewno Pan Jezus nie narzekał, tylko w ostatniej chwili dla naszego zbudowania stwierdzał, zwracał uwagę, jakie proroctwa o nim mówiły i stwierdzał, że proroctwa, że się wypełniają. Dziękuję.
Dziękuję. A ostatnie zdanie, jakie powiedział, to było, że wykonało się. Lecie Andrzej.
Ja też chciałem właśnie to samo powiedzieć, co Brat Józiu. Psalm 22 jest w ogóle szczególnym psalmem, zwłaszcza przy okazji śmierci Chrystusa. Bo kiedy on wisiał na drzewie, to widział, co się działo pod spodem, u jego podnóża, że o jego szaty los był wiadomy. To proroctwo, które on wypowiedział, to było proroctwo, które dotyczyło tej konkretnej chwili. I podobnie też w psalmach psalmy są poezją. Poezją, ale też proroctwem. I kiedy popatrzymy na psalm 91, to tam też jest taka myśl, że ciebie się nie dotknie, prawda? Tam znamy ten psalm, bo on jest taki pełen ufności i wiary, że nic złego nas nie spotka, ale Pan Jezus wiedział o tym, że go spotka i w czasie, kiedy był kuszony na pustyni, kiedy był po tych 40 dniach postu, to szatan do niego przystąpi i mówi, że rzuć się, bo jest tak powiedziane, że nic cię nie spotka. I wtedy Pan Jezus też odpowiada Słowem Bożym, ale nie będziesz kusił Pana Boga Twego. I tutaj też widzimy, że psalmy są tą szczególną częścią Biblii, która oprócz tego, że są piękne i mogą być śpiewane, to są też proroctwa. I to proroctwo wypowiada właśnie w tym miejscu Pan Jezus, już umierając, nadal prorokuje, mówi słowa, które już kiedyś były i one Jego dotyczyły. A to, że zapanowały ciemności na krótką chwilę, to też ja to tak interpretuję, że Pan Bóg nie mógł się na to patrzeć, bo to było zbyt trudne dla Niego, żeby patrzeć na tak zhańbione ciało swojego pierworodnego Syna.
Dziękuję. No ja zgadzam się z tym. Zresztą tak jak Wam powiedziałem na samym początku, to jest sytuacja, w której wszelkie, nawet jeśli by one były jakieś dla nas niezrozumiałe, to ja zachęcam Was zawsze, żebyście takie wersety brali na korzyść Pana Jezusa. Że lepiej zawsze dobrą stronę zobaczyć, niż dopatrywać się, że coś w ofierze Pana Jezusa mogłoby być nie takiego. Zapewne jest tak, jak tu było powiedziane. I nie mógł się patrzeć. To jest jedna myśl, którą podaję. Drugą myśl, którą równolegle do tego rozumiemy chyba, to jest to, że gdyby była pełnia ofiary Pana Jezusa, to Pan Jezus powiedział, że przeszedł w ostatnią formę swojej ofiary, która jest wypełnieniem oczywiście proroctwa, bo było o tym prorokowane, to jest to, żeby Pan Jezus również rozumiał, że odkupuje ludzi, którzy nie mają z Bogiem społeczności. Żeby czuł to, co ludzie czują, którzy społeczności z Bogiem nie mają. Pamiętacie ten list do Żydów, który Wam cytowałem z drugiego rozdziału, że mamy arcykapłana naszego, który by z nami mógł współczuć krew kości nasze, bo który był skuszony we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu. Pan Jezus przeszedł wszelkie próby i doświadczenia, które przechodzi niedoskonały człowiek. Wszystko przeszedł. A większość ludzi niedoskonałych, to największą tragedią jest to, że nie czują więzi z Panem Bogiem. Nie to, że mają grzech. To dla wielu nie jest to problemem, ale problemem jest wtedy, jeżeli nie czuje społeczności. On nie ma Boga w serce, to jest najgorsza rzecz. I Pan Jezus przez pewien moment, z tego powodu, że nie mógł patrzeć, dla doświadczenia, dla wypełnienia proroctwa, właśnie taki moment przeżył. Czy w obecnym wieku Ewangelii działają prorocy? Prorocy. Drugie, jakie mają moce i czy mają jakąś władzę? Czy Bóg ma plan odnośnie proroków wieku Ewangelii? Pytanie od młodzieży z Rumunii. No. No to nie mogę się młodzieży z Rumunii pytać. Muszę się pytać młodzieży z Polski. Dawid, chwilę.
Wydaje, że prosto miały czas swój przed narodzeniem Chrystusa, przed wypełnieniem planu, który Pan przygotował w Chrystusie. I teraz, jak wiemy, proroctwa są nadal, bo mamy proroctwa w Starym Testamencie, możemy je odczytywać, ale jako takich proroków, którzy byli w Starym Testamencie, to aktualnie nie ma, tak mi się wydaje. Ewentualnie możemy troszkę rozumieć Pismo Święte i odczytywać się dzięki mocy Ducha Świętego. Natomiast wydaje mi się, że pewne takie funkcje wygasły.
No ale tam jest taka historia z Agabusem, prawda? Agabus. że był prorokiem, że siedem jego, czy sześć jego córek prorokowało. To jak, są czy nie ma? No, Danielka.
No właśnie, teraz mi się skojarzyła ta historia z Abobusem, bo ostatnio badamy Dzieje Apostolskie w zborze i to są Dzieje Apostolskie 11, rozdział 28 werset. I powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. I my zawsze tłumaczymy, że obecnie dar prorokowania to jest dar rozumienia Biblii, wykładania Słowa Bożego. Natomiast za czasów apostołów, to również wydaje mi się, że był pod nas mieniem ducha, no to wśród braci, były osoby, które rzeczywiście przepowiadały przyszłość. Wydaje mi się, że w obecnym czasie chyba już nie. Natomiast nie zgodziłabym się, że tylko to dotyczy proroków Starego Testamentu, bo w Nowym Testamencie.
Ale jest jeszcze pytanie takie, Danika. Czy Bóg ma plan odnośnie proroków w wieku Ewangelii?
Z jakiegoś powodu, konkretnie jeżeli chodzi o Agabusa, widocznie było potrzebne to, żeby on to przepowiedział. Zarówno tutaj, jak i później jeszcze jest sytuacja z apostołem Pawłem, że on przepowiada jego uwięzienie. Więc w jakiś sposób go wykorzystał jako narzędzie, natomiast w innych kwestiach nie wiem.
A młodzież z Rumunii, o, to jak rozumie? To znaczy, wiecie, to jest tak. Wszystko zależy, co rozumiemy pod określeniem prorocy. Bo jeżeli mamy na uwadze takich proroków, jak byli prorocy czynu, czy prorocy słowa w Starym Testamencie, to zapewne tego typu proroków nie ma być. To nie ma być tego typu proroków, bo tamci prorocy mieli funkcję względem narodu żydowskiego i Biblia nazywa ich, że oni są wieżami. Wyście są stróżami stojącymi na wieży. Prorocy mieli krzyczeć o zagrożenia w stosunku do narodu żydowskiego. Ale jeżeli byście chcieli wiedzieć, czy znajdziecie wersety, że w Biblii mówi, że my mamy prorokować, że są prorocy między nami, to chociażby celowo podałem to z Agabusem. I taki jest list do Koryntów, 14 rozdział, od pierwszego wersetu apostoł powiada tak. Naśladujcie miłości, starajcie się usilnie o dary duchowe, lecz najwięcej, abyście prorokowali. Prawda? Czyli kto ma prorokować? Wszyscy mają prorokować. Wszyscy mają przemawiać w imieniu Pańskim. Wszyscy mają mówić proroctwa. I dalej mówi tak, ale kto prorokuje, mówi ludziom zbudowanie i napomnienie i pociechem. A jeśli ktoś językami obcymi mówi, samego siebie zbuduje, ale kto prorokuje, ten zbór tłumaczy. I dalej ja nie będę czytał, to mówi tak, jeżeli ktoś mówi obcym językiem, to drugi niech tłumaczy. Ale który prorokuje, to mówi zbudowanie zborowi. Czyli musi być to mowa zrozumiała. A prorok starotestamentowy rozumiał to, co mówi? Rozumieli? Oni nie wiedzieli, bo tego typu proroctwa nie dotyczyły ich, tylko dotyczyły przyszłości. Dlatego prorocy niechaj mówią, niechaj przemawiają, zbór niechaj słucha, ale językiem zrozumiałym. To jest i prorok to jest nic innego jak w Starym Testamencie publiczny mówca. Ktoś, kto przemawia, który mówi w imieniu Pańskim. To, co to było i zacytowałem, co Danielka czytała, odnośnie Gabusa i początku wieku Ewangelii, no wiecie, to był troszeczkę specyficzny czas, gdzie łaska Pana Boga działała troszeczkę na innych zasadach. Te inne zasady podał nam apostoł Paweł też w tym rozdziale, od wersetu 20, gdzie mówi tak. Bracia, nie bądźcie dziećmi wyrozumieniem, ale bądźcie dziećmi złością, a wyrozumieniem dorosłymi bądźcie, czyli miejcie wyrozumienie. W zakonie napisane, iż obcymi językami, obcymi wargami mówić będą ludowi temu, a przecież mnie i tak nie usłuchają, mówi Pan. Czyli czasami to obcymi wargami niezrozumiałymi, językami, żeby było ładniej, ładniej. Niezrozumienie, ale lud nie zrozumie. No ja nie chcę nawiązywać, o czym tu jest zapowiedź, że mówili przez wieki, mówili takim językiem, którym nikt nic nie rozumiał. Teraz i werset 22. Przecież języki są za cud. Nie tym, którzy wierzą, ale niewiernym. Czyli w początkowym okresie wieku Ewangelii języki, te cudowne dary mówienia różnego rodzaju językami były cudem. Po to, żeby przekonać niewiernych, żeby się stali ludźmi wierzącymi. Ale proroctwo, czyli tłumaczenie, mówienie Słowa Bożego, zrozumienie Słowa Bożego, wytłumaczenie Słowa Bożego nie niewiernym, ale już wierzącym. To jest, po to jest dane proroctwo. Dlatego nie możemy mówić, że Bóg ma jakiś plan odnośnie proroków, bo uważamy, że prorocy ci nowotestamentowi mogą dostać tą samą nagrodę, którą otrzymają wszyscy pozostali ich bracia, czyli członkowie ciała Chrystusowego. Nie ma jakiejś specjalnej. Proszę.
Trochę do tematu. W 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w 29 wersecie jest napisane. A co do proroków, to jak mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają.
Tak.
I moje pytanie, czy na konwencji, gdy są cztery wykłady i cztery braci, to jest niepoprawne?
Nie. A. No, rozumiem. Nie myślę. No. Może kiedyś spytamy się apostoła Pawła, czemu nie napisał czterech albo pięciu. Myśl jest dwóch albo trzech, a resztę niech rozsądza, czy się tak rzeczy mają. No chyba to w tym sensie było. Zaskoczony jestem, żeby ilość dwa, trzy wykłady i resztę sądzić. No, no bracie Andrzej. No.
Ja mam taką myśl, która też dotyczy apostoła Pawła, który to pisze, ponieważ on w czasie, kiedy w pewnej nocy mówił długo, to spowodowało, że jeden zasnął i później musiał użyć tej mocy apostolskiej, żeby go wstrzesić, bo nie powiem tutaj, że on był współwinny temu wydarzeniu, ale wiedział o tym, że pewne przemęczenie przy słuchaniu, no też jest rzeczą ludzką, no i nie zawsze ten cielesny człowiek jest w stanie przyswoić sobie zbyt wielką ilość informacji.
No, dziękuję. Na pewno jest ta myśl tutaj, co brat powiedział, przy czym należy jeszcze jedną myśl. Ja specjalnie, dlatego że jesteście młodzi, więcej ode mnie zniesiecie, to ja wam powiem też, że niektórzy to są zmęczeni, jak się tylko wykład zaczyna. I bardzo senni się robią i zaczynają z krzesła spadać. Tym bardziej, jak siedzą w nocy do trzeciej. No. Ja już się zamierzałem dzisiaj wstać, wam powiem. Pierwszy raz sobie spacer urządzam, o trzecie, ja patrzę, młodzież jeszcze działa ostro. To potem ona jeszcze szybciej jest zmęczona. To brat Andrzej mi tu rano powiedział, umysł musi wypocząć. Żeby mógł słuchać, musi wypocząć. Musicie sobie dać troszeczkę czasu na wypoczynek, bo później niektórych informacji nie da. Nie da się organizmu oszukać za długo. On musi sobie, mózg musi być, musi wypocząć. I dawajcie sobie trochę taki czas. Ale tu na pewno, żeby tam jest powiedziane, ta historia, co brat wspomina, to jest, że mu się troszkę mowa przedłużyła. Trochę mowa do północy. Troszkę mu się przedłużyła. Nie za długo, tylko troszkę. No. Ja już wam powiedziałem to chyba w sobotę czy w niedzielę i powtórzę. Nie da się niektórych tematów powiedzieć za 45 minut. To jest niemożliwe, to jest nieprawda. Można tylko poskakać po wierzchu. Dogłębnie, jeżeli cokolwiek chcecie zbadać, musicie na to dużo, dużo więcej sobie czasu poświęcić. To nie znaczy, że wykłady mają być po 5 godzin. Nie, ja nie o to chodzi, ale w życiu musicie po 5 godzin siąść. Po 5 godzin przysiąść do różnych tematów i to po parę razy, żeby sobie niektóre rzeczy wytłumaczyć. W pierwszym liście do Koryntów, 6 rozdział, od 13 wersetu do 20. Od 13 do 20. Pokarmi brzuchowi należy, a brzuch pokarm, ale Bóg i brzuch i pokarm skazi, lecz ciało nie należy przeteczeństwu, ale Panu, a Pan ciału. Bo Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudził mocą swoją. A żeż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi, wziąwszy tedy członki Chrystusowe, czyli je uczynią członkami przetecznicy, nie daj tedy Boże. A żeż nie wiecie, iż ten, co się włącza z przetecznicą, jednym ciałem z nią jest, albowiem mówią, będą dwoje jednym ciałem. A kto się złącza z Panem, jednym duchem z nim jest. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, który by człowiek popełnił oprócz ciała lecz. Lecz kto przeteczeństwo płodzi, przeciwko swemu własnemu ciału grzeszy. A żeż nie wiecie, że ciało wasze jest kościołem Boga Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoi. Albowiem jesteście drogo kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. I pytanie. W Koryntian napisane jest, że wszelki grzech nie jest w ciele, ale grzech przeteczeństwa jest związany z ciałem. Czy taki grzech można odkupić, odpokutować, uzyskać boskie przebaczenie, czy da się odłączyć od ciała? Trudne? No, bardzo dotykające, może niekiedy takich zakamarków naszego myślenia, naszego życia. No, żeby wytłumaczyć ten tekst, trzeba by było tłumaczyć bardzo od początku, od wersetu 13, że pokarmi brzuchowi służą, czy pokarm będzie chyba tam brzuchowi służą. Ale proszę bardzo, czy się da oddzielić? I dlaczego, że wszelki grzech jest poza ciałem, oprócz ciała jest, ale kto przeteczeństwo płodzi, grzeszy przeciwko własnemu ciału. No, przyczynę, dlaczego tak nie robi, to apostoł tam wytłumaczy, że w kościele nasze ciała są świątynią i dlatego nie można się złączać z czymśkolwiek innym, tylko trzeba służyć Panu Bogu. Nie. Lecie Krzysiu. No. Pomóżcie troszeczkę, bo żebym mógł na kimś się oprzeć, że on tak tłumaczył. Ja się z tobą zgadzam.
Próbuję to przełożyć na swoje życie. Jakoś nijak nie potrafię.
No to ja mam nadzieję, że brat nie może tego przełożyć na swoje życie. No, Daniel?
Jakie jest konkretne pytanie? Ja go przynajmniej nie rozumiem.
No, co to można nie rozumieć? Co to znaczy, że przeteczeństwo jest grzechem przeciwko własnemu ciału? Wszelki inny grzech jest poza ciałem, a to jest grzeszenie przeciwko własnemu ciału.
I to jest pokazane różne terminy cudzołóstwa na przeteczeństwo. Jak się wchodzi do cudzego łoża, to się grzeszy przeciwko tomu również. A jeśli jest grzech przeteczeństwa, to ktoś nie ma...
No ale jak wchodząc do cudzego łoża, nie grzeszy przeciwko własnemu ciału?
Ale przeciwko własnemu ciału również. No to... Ale tutaj wyłącznie.
No. Wyłącznie? Ale co to znaczy, że grzeszy przeciwko własnemu ciału? I dalej, i druga, jeszcze to pytanie jest, wiecie dalej. Czy taki grzech można odpokutować, odkupić, uzyskać boskie przebaczenie? Bracie Sygnowski, pomożesz, czy nie chcesz? A, nie, brat Sygnowski nie wychodzi w czasie zebrania na spacer. Musiał mieć bardzo ważny powód. Zgadza się, bracia, czy nie? No proszę cię.
Myślę, że ten grzech dotyczy ciała symbolicznego. Bo przeteczeństwo też jest symboliczne w tym wersycie. Myślę, że apostoł Paweł wiedział, o czym pisze. On zna proroctwa. Jest takie proroctwo, proroctwo Ozeasza, w którym prorok miał się złączyć z przetecznicą, spłodzić dzieci z tego przeteczeństwa. I to proroctwo miało być obrazowe. To znaczy w ogóle cała sytuacja, do której skłania sam Pan proroka, świadczy o tym, że tą przetecznicą miał być cały naród izraelski. I myślę, że też podobnie należy rozumieć ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, że ten, kto coś robi przeciwko Bogu, coś, co go wiąże z Bogiem, jest ofiarowany i popełnia grzech, który jest przeciwko całej społeczności, to wtedy to jest właśnie, myślę, że o tym jest mowa. Ja bym to odniósł do tego, co było w proroctwie Ozeasza. Nie wiem, czy to wyjaśniło, czy nie.
Dziękuję. Kto chciałby jeszcze coś powiedzieć? No cóż, jest takie pytanie, to muszę się do niego ustosunkować. Bardzo rzadko mówimy, ja wyszedłem z założenia, że o niektórych rzeczach nie potrzeba u nas mówić, bo to się nie powinno być mianowane wśród braci, w społeczności ludu Bożego. Pomijając wszelkie znaczenia figuralne, tam znaczenia prorocze, uważam, że to jest lekcja na codzienne nasze życie również. Bo braterstwo, jeżeli pisze tak, zauważcie, 6 rozdział, bo to jest cały rozdział temu poświęcony. Ażaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czyli człowiek niesprawiedliwy, jeżeli się nie przyjmie sprawiedliwości boskiej, nie nauczy się boskiej sprawiedliwości, w Królestwie Bożym znaleźć się nie może. Zgadzamy się z tą myślą? No zgadzamy się. Mówi, nie mylcie się. Ani wszetecnicy, ani bałwochwalcy, którzy służą, bałwochwalcy proste, nie? Służą innemu Bogu, innym bożkom. No trzeba będzie służyć prawdziwemu Bogu, żeby znaleźć się w Królestwie Bożym. Zgadzamy się z tym, prawda? Mówi, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi. Wiecie, o czym tu pisze? Młode pokolenie wie, co to jest pieszczotliwi? Ani samcołożnicy. Dzisiaj to się nazywa, że to jest choroba homoseksualizmu. To jest, apostoł Paweł mówi o tych ludziach. Że tacy ludzie z takimi dewiacjami w Królestwie Bożym się nie znajdą. Nie można. Trzeba być czystym. Trzeba się oczyścić. Być może to i z choroby wynika, z różnych rzeczy, ale tym niemniej z tego się trzeba wyleczyć. Ani złodzieje, to już nie mówimy, że to jest jakiś symboliczny złodziej, czy figuralny, prawda? Ani łakomca, ani pijanica, ani złorzecący, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimiście niektórzy byli. Takimi niekiedy byliśmy. Byliśmy w przetecznikami, bałwochwalcami, cudzołożnikami, może pieszczotliwymi, może złodziejami, może łakomcami. Różnie to było. Może pijakami byliście. Takimiś niekiedy byliście. To nie mówi, że takimi jesteście, tylko mogło się zdarzyć, że takimi niekiedy ktoś mógł być. Przez cały wiek Ewangelii różne osoby do prawdy, do Pana Jezusa przychodzili, tylko to wszystko ma być już przeszłością. Rozumiecie, co to różnica pomiędzy przetecznikiem a cudzołożnikiem? Ktoś, kto wchodzi do cudzego łoża, sypia z żoną brata swego, czy z żoną czyjąkolwiek, czy z bratem czy odwrotnie, żona tam z bratem, jakkolwiek, ale ktoś jest cudzy, to jest cudzołoży, bo wchodzi w cudze łoże. A ktoś, kto jest przetecznikiem, to że się udziela na prawo i na lewo. Tam to jest ludzi, którzy nie są związani żadnym przymierzem, ale troszeczkę sobie pożyje tu lub pożyje tam. Ja wam powiem, ja miałem kiedyś takiego młodego człowieka, który pracował u mnie. Potem mówi, czy by mi powiedział takie, że dziewczynę ma dziewczynę. Potem ta dziewczyna stała się jego kobietą. I ja nie wiem, mówię, ale co to znaczy, że ty masz kobietę? Mówi, wrócił, niewyspany jest, bo był u kobiety swojej. On był u swojej kobiety. A gdzie ty byłeś? No, u niej w domu. I co ty tam robiłeś? No, rano przyjechałem do pracy. A co ty tam robiłeś? No, ty spałeś tam, czy co? No, spał, bo on był u swojej kobiety. On nie był u swojej żony. On nie był u swojej, przyszłej sympatii. On był u kobiety. On z nią spał. Bo on był u swojej kobiety, nie był u swojej żony. Tylko, że wiecie, on dzisiaj minęło już wiele, wiele lat. I on dalej, na szczęście jest tą kobietą, tylko czasami ta jego kobieta bierze samochód i jedzie sobie na wycieczkę, być kobietą z innym mężczyzną. Bo tak to się dzieje. Bo oni nie są małżeństwem. To jest napiętnowane w Biblii. Taki stan życia jest napiętnowany w Biblii. Nie można sobie zmieniać kobiet, niewiast, jak rękawiczki. To jest nazywane w Biblii przeteczeństwo. Tego nie wolno robić. Mówię dobitnie, że tego nie wolno robić. To jest grzech. I apostoł mówi, że ci, którzy żyją w takich stanach, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale pytanie idzie dalej. Ci, którzy żyją w takich stanach, którzy takimi by chcieli być dalej, złodziejami, bałwochwalcami, jakimiś innymi pieszczotliwymi, czy samcołożnikami, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale pytanie jest takie, czy taki grzech można odkupić, odpokutować, uzyskać boskie przebaczenie? Boskiego przebaczenia, wiecie, nie można uzyskać tylko wtedy, jeżeli się krew przymierza za pospolitą ma. Wszystkie grzechy, które by ludzie popełniali, a które zaczną żałować i pogutować, dopóki nie jest to przeciwko świadomości, dopóki to nie jest przeciwko Duchowi Świętemu, czyli Duchowi Spłodzenia, dopóki to nie jest premedytacją, jeżeli człowiek żałuje, może mieć przebaczone. Nie ma grzechu, którego by nie można było uzyskać przebaczenia w Jezusie Chrystusie. Jedynie jest pytanie w tym, że przeciwko swojemu własnemu ciału grzeszą. Co to znaczy grzeszyć przeciwko własnemu ciału? Wiecie, mnie w tym temacie bardzo pomaga choroba, która dzisiaj nazywa się HIV bodajże, tak? No, wiecie, kto choruje najczęściej na taką chorobę? Samcołożnicy. Albo ci, którzy, mówi się, zmieniają sobie często partnerów. Zauważcie, Pan Bóg pokazał, będzie zmieniał często partnerów, to masz większe prawdopodobieństwo zarażenia się, co? Tą chorobą. To jest grzeszenie już przeciwko własnemu ciału, jakby od razu jest w pewnym stopniu po prostu kara za to. Ja uważam tym niemniej, że ma to jeszcze daleko głębsze znaczenie. Bo każdy, który, wiecie, robi coś takiego i myślę, że to jest wasz, może być to waszym problemem, że który jego oczy, jego zmysły, nie rozum, ale zmysły cielesne, żądza cielesna, patrzy na chłopca i już go pożąda, albo patrzy na panienkę i pożąda tą, i pożąda tamtą, i pożąda trzecią, dziesiątą, setną, to wiecie, czy on grzeszy przeciwko własnemu ciału? Bo jego ciało w Królestwie Bożym się nie może z tymi żądzami znaleźć, bo on tylko uwładnięty jest jedną myślą zaspokojenia swoich żądz. Czy on ma czas pomyśleć, siąść się na zebraniu i sobie spokojnie siedzieć? Ma na to czas? On nie ma czasu, on musi zaspokajać swoje żądze. Tak samo jak można siąść tutaj na zebraniu i tylko oglądać, która jest ładniejsza, która mogłaby być moją, albo która mogłaby nie być moją. To jest dogadzanie swoim żądzom. Nie róbcie tego. Nad żądzami trzeba panować. Trzeba je ukracać. One się wzbudzają, w szczególności w młodym pokoleniu, bo każdy wiek ma troszeczkę swoje prawa, ale nad tym trzeba panować. Nie kadzić swojego ciała, bo potem z tym ciałem pójdziesz do przyszłego męża, do przyszłej żony. Jeżeli one było i w tych rękach, i było w tamtych rękach, to ja czasami moim klientom, wiecie, bo klienci moi, którzy do mnie przychodzą kupować różnego rodzaju rzeczy, a ja wiem, że oni kradną. Czasami ukradli już mi coś i ja wiem o tym, ale ja ich nie mogę wyrzucić, bo wiecie, bo oni tym niemniej drugim razem płacą mi, no i dawają mi zarabiać. Ja im mówię wtedy takie rzeczy, żeby zrozumieli, o co chodzi. To ja mówię, wiesz, aj, ludzie mogą kraść, mogą ukraść, ale wiesz, jest tam, mówię, Franek, ale mają jeden problem. Wiesz, bo mogę różne rzeczy zrobić, jednemu tłumaczę, ale wiesz, jak będę się golił, to będę złodzieja w lustrze widział. Wiesz, ja bym nie chciał widzieć złodzieja w lustrze, jak się golę. To działa, mimo wszystko to działa, bo ktoś, kto to zrobi, to w jego pamięci zostanie, że on ukradł, że on był złodziejem, że on się dopuścił wszeteczeństwa, on kiedyś uwierzy w Pana Jezusa, w Pana Boga, ofiaruje mu się do końca, ale ta świadomość, że to zrobił, pozostanie? Pozostanie. Tego się, wiecie, można uzyskać przebaczenie, bo ja wierzę, że można uzyskać przebaczenie, ale pamięć jest takim dobrem i niedobrem. Bo to zależy, jak spojrzymy, że ona będzie pamiętała. I dlatego, żebyście sobie nie kalali własnego pamięci, własnego umysłu, że będziecie mieli złe wspomnienia swoich grzechów, niektórych grzechów czynić nie należy. Znaczy, żadnych grzechów czynić nie należy. Tak, mimo to zabrzmiało tak, jakby było to przyzwolenie. Które z wad to zmazy ciała, a które zmazy ducha? Czy sposób walki z nimi jest różny, czy taki sam? Jest różny, na te pytanie odpowiadać będziemy przez godzinę czasu. Może. Dobrze? Ten pytający, no, musi mi wybaczyć, ale nie chcę sobie zabierać tematu, który mam. Ale ciekawe, prawda? Zmazy ciała i zmazy ducha. Czyli coś, co nas maże. Zmaza to jest coś, co nas brudzi. To jest niektórzy... A mówi, Biblia mówi, niektórzy są zmazami na waszych ucztach. Dlaczego w Nowym Testamencie jest mowa o arcykapłanach w liczbie mnogiej? No, znamy, tu jest werset nawet 21, to jest Mateusza. No, Nazar, dlaczego jest mowa w liczbie mnogiej? Dlaczego było dwóch? Czy trzech nawet?
Nie wiem, co powiedzieć.
No. Edytka? Znasz? No dlaczego? A zastanawiałeś się, że... No ja tu się męczę i mówię, że jeden arcykapłan. Jednego mamy, jednego. A tam jest paru. To może się... No chyba się myliłem, prawda? No raczej bym też nie chciał się mylić. To tam... Agnieszka? Nie wiesz. To trzeba w domu pytać taty, mamy, na zebraniu. No,
oznacza, ale wydaje mi się, że jesteś taki gorzej w szpitalu, bo dwóch jednocześnie. Jeśli jeden nie skończył urzędować, to już drugi zaczął.
No to czyli by było niezgodnie z tym, co ja mówiłem.
No ale on już wtedy nie robił wszystkiego tak zgodnie.
No właśnie. Były pewnego rodzaju dwie linie prowadzone od czasów Salomona. Dwie linie kapłańskie, to jest jedna rzecz. I to było nieprawidłowe, tak nie miało być, bo my się nasze rozważania opieramy na tym, jak Bóg w zakonie chciał, aby było uczynione. Druga rzecz, że w narodzie żydowskim kiedyś stała się to funkcja. Wiecie, taka intratna funkcja, gdzie wszyscy chcieli na tym stołeczku zasiąść. No dzisiaj jak jest na prezydenta, to wielu ludzi się pcha, żeby być tym prezydentem, prawda? I mądry, i mniej mądry, wszyscy się pchają, żeby siąść. To tam sobie porobili tak, że przez 2-3 lata był, potem znowu przekazał swojemu zięciowi ten urząd, żeby zdjąć jakieś tam korzyści, potem innemu, po to, żeby kultywować, że po rodzinie była taki zwyczaj wprowadzony, ale tak na pewno nie miało być. Tu było pytanie, które nie wiem, ile jeszcze możemy mówić. Tu jest jeszcze takie pytanie, bo ja chciałbym te może, które wczoraj były jeszcze. Czy można powiedzieć, że Samson łamał śluby Nazaretu i przez to Pan Bóg go od niego odstąpił? Bo jest powiedziane, że Nazarejczyk nie miał winogron jadań, fig bodajże, czyli dobrze pamiętamy. A w Sędziów w 16 rozdziale i 14 wersecie mowa jest o tym, że Dalila upiła Samsona. No. A Nazarejczyk, jak wiemy, nie miał przyjmować napoju alkoholowego. Czy można powiedzieć, że Samson złamał śluby nazarejstwa? Dawid? Złamał czy nie?
Jest napisane, że on ale tak?
Tak.
A to przyjął ten, to, tylko że nie wiadomo, czy to było dobrowolnie, czy to było pod jakimś przykryciem w celu jakiegoś takiego zapania tej niepotrzebnicy, ale wydaje mi się, że no, był nakaz, żeby się wstrzymać od tego i wiedział o tym, że no.
Wiecie, bo można wszystko zrzucić na Dalilę, prawda? I najwygodniej jest zrzucić na drugą osobę, że mnie tego upiła mnie. No ale trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł wlać w usta Samsona siłą alkohol, którego on nie chciał, prawda? Jak on był tak potężnie silny. Taką olbrzymią moc posiadał. Takie zwalanie winy to wiecie, zaczęło się już od Adama i Ewy. Tam od tego czasu zawsze zwalamy winę jeden na drugiego. A najwygodniej to zrzucić na Pana Boga. Najwygodniejsze. Pamiętacie, o czym ja mówię? Wiecie, jak to się odbyło w raju? Kiedy Adam zgrzeszył, to mówi, Pan Bóg mówi, Adamie, co żeś uczynił? I Adam mówi, że no nie tłumaczy się, że tego nie uczynił, że źle zrobił, tylko pamiętasz, co powiedział? No, że Ewa mu dała. Tak jest powiedziane? No, ale kto Ewę dał? No właśnie, ale Ewę kto Adamowi dał? Pan Bóg dał. Zauważ, jak Adam mówi. Niewiasta, którąś mi dał, to Ty mi dałeś tą niewiastę, to ona mnie uwiodła. Ty mi dałeś, Panie Boże. Bo jakbyś mi, Panie Boże, jej nie dał, to ja bym tego nie zrobił. Czyli w gruncie rzeczy kto jest winien? No Pan Bóg. Bo Pan Bóg mu dał. Dał mu taką próbę, której znieść nie mógł. No, tak człowiek niestety próbuje działać. Jak mu się coś nie udaje, to doświadczenie za wielkie, próba za wielka, a ja mówię, że mnie żona zdenerwowała, bo jakby mnie nie zdenerwowała, to ja bym się źle nie zachował. No, czyli żona winna jest. Zawsze ktoś jest winien. Zawsze mnie ktoś z równowagi wyprowadza, albo jest przyczyną mojego czynu. To jest w człowieku zakodowane. Tak nie powinno być i nie można zrzucić, że Dalila winna, to znaczy Dalila tam święta nie była i przede wszystkim on do niej nie powinien zachodzić, to już jest pierwszy grzech, bo to nie była zbyt wspaniała niewiasta, on tam do niej nie powinien zachodzić, to wszystko się stało jako, no, nawet tam jest powiedziane, że od Pana, żeby ukarać Filistynów. Są to rzeczy obrazowe, czy rzeczy prorocze, ale tym niemniej na pewno, jeżeli jest pytanie, czy złamał swój ślub, to złamał swój ślub i za to był, no, karany, proszę.
Ja mam pytanie, gdzie jest to napisane, że ona go upiła. W nowym przekładzie jest uśpiła.
Uśpiła? Też, że uśpiła jest? To ja nawet nie sprawdzałem, bo po prostu, proszę? Nie ma? No to... To mamy teraz problem. To teraz czytamy. Czyli z tego wniosek trzeba czytać wersety. XVI-XIV w Biblii Gdańskiej jest tak. Ona wtedy przybiwszy gwoździem do wału tkackiego, rzekła do niego: Filistynowie nad tobą, Samsonie, ale on, otuciwszy się ze snu swego, wyrwał gwóźdź osnową i wałem. Wtedy go uśpiła na łonie swoim, a przyzwawszy niektórego człowieka, dała ogolić 7 kędzierzy głowy jego, potem go jęła drażnić, gdy odeszła moc od niego. Możemy najwyżej poszukać, bo być może ta osoba coś wspomniała, ale sam fakt, że zdradził tajemnicę, to wiadomo, że uczynił przeciwko swojemu ślubowi. Tego nie powinien zrobić, a jeśli by był nawet ten tekst, być może z jakiegoś innego tłumaczenia, wskazuje, że był pod wpływem alkoholu, chociaż tu bezpośrednio tak nie wynika. To możemy to jeszcze poszukać w takim razie, na troszeczkę później. Tu macie najlepszy dowód, jak trzeba dokładnie czytać Biblię. Bo czasami możemy... Coś nam się może wydawać, że coś pisze, a wcale nie musi pisać, prawda? Czyli zawsze trzeba, jak apostoł Paweł, pamiętacie, przyszedł do Berei, to jest powiedziane, że oni byli na zacniejszymi na tych, co są w Tesalonice, bo się zbierali i rozsądzali, czy tak się rzeczy mają. Czy to jest prawdą, czy to nie jest prawdą. Może ja wyciągnę te, bo mi chyba wszystkich nie damy radę. Bo już chyba niewiele czasu, tak? Tu jest pytanie od wczoraj, ja je wyciągnę. Przy kapłani ubierali się sami. Mam na myśli synów Arona. Czy każdy z nich miał pas, czy też pas był tylko jeden? Proszę o wersety, które to wyjaśniają. No proszę. Czy kapłani ubierają się sami? To dzisiaj na to odpowiadaliśmy, prawda? Bo chodzi o synów Arona. Ale właśnie czy synów Arona jako następców Arona, bo to są też synowie Arona, czy bo Aron miał 4 synów. Czy od tych 4, czy oni się ubierali sami, bo to jest troszeczkę różnica. Może przeczytajmy sobie jeszcze 3 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. Zresztą 29 powinniśmy czytać, ale nie damy rady wszystkiego. I kazawszy przystąpić Mojżesz Aronowi, synom jego, omył je wodą. i obległ go suknią, opasał go pasem, odział go płaszczem i na wierzch włożył na nim na ramiennik i przepasał go pasem na ramiennika i opasał go nim. Szukam dalej. Proszę. Od 13. Zatem rozkazał Mojżesz przystąpić synom Aaronowym, oblukszy je w szaty, opasał je pasem i włożył na nie czapki, które był Pan rozkazał Mojżeszowi. Wersety te dowodzą, że mowa jest o Aaronie jako najwyższym kapłanie i jego synach jako kapłanach, którzy nie byli tym niemniej najwyższymi kapłanami. I tą czynność wszystką czyni Mojżesz. Mojżesz, który, jak tłumaczyliśmy, przedstawia prawo Boże i w tym znaczeniu wynika, że te pasy, które nosili kapłani, chodzi tutaj o szaty lniane, nie o szaty najwyższego kapłana. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby coś może dodać? Ania Litkowicz? A Kawała? Wiecie, Daniel, znasz jakąś inną myśl, czy jakieś inne dowody? Bo szat kapłański wtedy, które oni byli ubrani, musiała być liczba mnoga. To nie są o szatach najwyższego kapłana, tylko o szatach tych, którzy ubierali synowie Aarona, a synowie Aarona, no, jest powiedziane, oblukszy je w szaty, opasał je pasem i włożył na im czapki. Chodzi o szaty, które chodzili pozostali kapłani, a pozostali kapłani chodzili w szatach lnianych, nie w szatach czci, piękności i chwały, one tylko przynależały najwyższemu kapłanowi. Jeszcze może mamy dwa, także zakończę, bo Hebrajczyków 10:34. Czy my mamy mieć taką postawę, jak u braci, którzy z radością przyjęli grabież ich mienia? Żydów 10:34. No, bardzo ciekawy i taki właściwie piękny werset. Czy mamy mieć taką samą postawę? Od wersetu 32, ja już nie będę się pytał was, tylko potłumaczymy szybciutko. Wspomnijcie na dni pierwsze, czyli mówi do wierzących, w których będąc oświeceni znosiliście wielki bój utrapienia. Lub o to, gdyście byli urąganiem i utrapieniem na podziw wystawiani, lub też gdyście się stali uczestnikami tych, którzy się tak obchodzono. To niektórych się tak obchodzono, ale wyście się niektórzy stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono. Czyli nie wszyscy byli urągani, nie wszyscy byli wystawieni na utrapienia, na podziw wystawieni, ale niektórzy stali się uczestnikami, czyli mieli społeczność z tymi. Albowiem myście, mówi, i z więzienia mego ze mną utrapieni byli, i rozchwycenie majątności waszej przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majątność w niebie i trwającą. Przecież nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Czy mamy mieć taką postawę, jak u braci, którzy z radością przyjęli grabież ich mienia? Wiecie, trzeba mieć taką postawę. Należy mieć taką postawę, jak oni mieli, żeby wiedzieć, jeżeli to rozchwycenie mienia było z powodu Ewangelii, jako wynik prześladowania, to, co się z nimi dzieje, ma być taką postawą. Mamy mieć taką postawę. I to ja wam tylko powiem, że ta radość z tego, że mogę ponosić pewnego rodzaju urągania, niesprawiedliwe urągania dla Chrystusa, dla służby, jest tą miłą wonnością, która się odbywa przed tronem naszego niebieskiego Ojca. Czy trzy dni drogi Abrahama z Izaakiem, by go ofiarować, mogą symbolizować trzy dni Pana Jezusa w grobie? Nie mogą. to jest zupełnie coś innego. Przede wszystkim Pan Jezus w grobie nie był 3 dni. Jeżeli chcecie wiedzieć, to wam mogę tak w tajemnicy powiedzieć, że w moim przekonaniu, to nie będę wam teraz udowodnił, Pan Jezus w grobie przebywał 40 godzin. Licząc czas i te dane, które mamy o śmierci Pana Jezusa, kiedy umarł i kiedy zmartwychwstał, to mógł przebywać w grobie maksymalnie 40 godzin. Nie było innej możliwości. Nigdy, zresztą w kalendarzu żydowskim nie może być tak, jak znacie kalendarz, że mogą być 3 dni i 3 noce jako doby. Tego się nie da. Bo po prostu albo są 3 dni i 4 noce, albo 4 noce i 3 dni. No, nie da się inaczej. Jeżeli znacie tą zasadę liczenia. Czyli to nie przestawia, wręcz bym odwrotnie powiedział, że przestawia okres do ofiarowania i do śmierci naszego Pana. Bym powiedział, że 3. dnia ujrzał z daleka, że zobaczył 3. dnia jako, bracie Sygnowski, pamiętasz tą myśl? 3. dnia? Pamięta na pewno.
Nie są Pan, bo to jednego tutaj robiłem.
W czasie zebrania, bracie Józiu. No, ja mam śmiałość do brata Józia. Czy 3 dni drogi Abrahama z Izaakiem, by go ofiarować, mogą symbolizować 3 dni Pana Jezusa w grobie? No nie mogę. A co symbolizują?
3,5 lat
No. 3,5 roku misji. Na pewno. Bo zresztą, wiecie, jak się czyta 3,5, to 3 pisze, to znaczy 3,5. No, jeżeli już znacie te zasady działania liczenia w ogóle po hebrajsku. Kiedyś słyszałem też taką myśl, że przedstawia, że Pan Bóg przygotowywał Pana Jezusa, w jaki sposób wspólnie podróżowali przez 3000 lat, 3 dni jako 1000 lat. Praktycznie to jest, wiemy może troszeczkę więcej, jako praktycznie 4000 lat, ale te przygotowanie, przyjście, narodzenie się, że 3. dnia ujrzał z daleka, przez zakon, przez te wydarzenia, które się w zakonie działy, że to również, jak również może najszczególniej ta myśl, która tutaj była wspomniana, że 3 dni, kiedy był na ziemi, Pan Bóg go prowadził do tego, żeby dojść do śmierci, że razem podróżowali. No proszę. To był 5 dni odłączony wcześniej. 5. Pasowałoby, jakby było 3, prawda? No nie. Jednak nie. Nie wiem, czy być może jakieś pytanie, bo już jest ich tak dużo, tu gdzieś coś przeoczyłem. Jeżeli przeoczyłem, to niech ta osoba rzuci dalej. Będziemy kiedyś jeszcze do tego wracali, może i do tych pytań. Zresztą do tych pytań, które stawiacie, wy musicie wracać całe życie. To są pytania, które się ciągle powtarza. Ja pamiętam, jak byłem w waszym wieku, to było ciągle takie pytanie się powtarzało. Która zasłona się rozerwała? Pierwsza czy druga? I nieważne było żadno, która? Pierwsza czy druga? A ja kiedyś zauważyłem, że tam jest ciekawszy zapis później, po latach, że jest pisane, że jak się rozerwała. Siostra Iwonka, pamiętasz? Właśnie, to ja też, nie martw się, ja też nie pamiętałem. No, bracia, możliwe. Od góry do dołu. I tak sobie myślę, no czemu od góry do dołu, prawda? No czemu? No, że to Pan Bóg rozerwa, Pan Bóg pokazał. Bo tak z dołu to by powiedział, tak wziął, ktoś sobie rozerwa. Ale druga rzecz. Skąd oni wiedzieli, jak się rozerwała? Czy tam był ktoś? No, Pan Jezus umierał. Skąd oni wiedzieli, że się ona rozerwała? Że później napisali. Łukasz, myślałeś? Ale Mateusz wie. No. chodzisz w Białogardzie na zebrania, to powinieneś wiedzieć. Ty masz dobrą pamięć, przypomnij sobie. Skąd wiedzieli, że rozumiesz, że się z góry na dół rozerwała? Jak tam nie byli? No kto im to? Jak Pan Jezus odchodził, to jak powiedział? Zejdziemy wspólnie. Że mówi dla was, Mateusz, pamiętaj, jak tłumaczyliśmy, dla was lepiej jest, abym ja odszedł. Bo gdy odejdę, to poślę wam pocieszyciela i ten pocieszyciel co zrobi? Przeszłe rzeczy wam opowie i przyszłe. Czyli wiedzieli skąd? Od Ducha Świętego. Od pocieszyciela. On tam powiedział, tam się tak rozerwało. Nikt nie był tam. Tam w tym czasie nikt nie był. Ale już na pewno nie byli apostołowie. Ale apostołowie napisali, bo Pan Bóg im powiedział. No, dzisiaj na tym zakończymy, a wy z pytaniami pozostańcie na całe życie. Bo to warto pozostawać. Bo to, co myślicie, jak człowiek myśli, to jest człowiekiem. A jak nie myśli, to już przestaje być człowiekiem.